Panowie, a skąd w takim razie taka luka, aż do dzisiaj można powiedzieć, tutaj w naszej historii i ze strony polskiej, tak?
Tutaj ciężko wyrokować, tak? Wydaje mi się, że powodów można doszukiwać się wielu. Od bariery językowej przez pewną też, nie wiem, opieszałość na przykład wymiaru sprawiedliwości, chociażby PRL-owskiego, który miał prawie 20-letnie okienko, kiedy mógł się chociażby próbować upomnieć o Erlis, jak gdyby wiedział, gdyby wiedziano, tak, o tym, że jest on na wolności i gdzie go można dosięgnąć. No ale też po przemianach ustrojowych chyba doszło do pewnych zaniedbań, takich dość istotnych, ponieważ no to są dekady całe. Co prawda Erlis już nie żyje od 1974 roku, ale na przykład żyli cały czas ludzie, którzy chociażby prowadzili proces w Hamburgu, w którym Erlis był przesłuchiwany. Na przykład wiemy, że taki prokurator Zebas, który osobiście przesłuchiwał Erlisa, zmarł w ubiegłym roku, w maju. Czyli jeszcze być może rok czy dwa lata temu można by uzyskać jakieś jego relacje. No ale no niestety nikt nie podjął tego wątku.
Niestety czas nie jest osobą sprzymierzeńcem, natomiast na ten moment co możemy wykonać, zbadać i myślę, że jeszcze też trochę pracy przed nami, gdyż mamy pewne sygnały, że część dokumentacji związanej z pobytem Kamila Erlicha w niemieckich więzieniach jeszcze jest do sprawdzenia w niemieckich archiwach, także też ten wątek będziemy badali. Natomiast jeszcze odpowiadając na pani pytanie, no to kwestia też taka, że moim osobistym zdaniem dosyć tutaj mocno taką polską historiografią zawłaszczył jednak proces Eugenii Pol, jej osoby, tego, że był to proces w Łodzi, że mamy tak bogate materiały źródłowe, zeznania świadków. W przypadku Kamila Erlicha ten materiał, mimo że jest dosyć istotny, jest też dosyć nieliczny, ponieważ to są jego dwa przesłuchania. Jedno, które odbyło się 1 lipca 70 roku, czyli można powiedzieć, że tu dosłownie kilka miesięcy po przejęciu śledztwa przez prokuraturę w Hamburgu od Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, która zaczęła to postępowanie kilka lat wcześniej. Czyli dosłownie kilka miesięcy po przejęciu tego śledztwa już prokurator Zebas przesłuchuje Kamila Erlicha w Monachium, już na jego emeryturze. Następne przesłuchanie ma miejsce 3 lata później, w 1973 roku, 2 marca. No i Kamila Erlich umiera. Ale już na podstawie tych dwóch przesłuchań mamy dużo informacji, ale nie mamy tak bogatego materiału. Nie mamy zeznań świadków, którzy znali Kamila Erlicha, czy z jego przedwojennej działalności, czy nawet powojennej. Dlatego dla nas to jest o tyle istotne, że w ogóle te materiały zostały znalezione, że chociażby w archiwum, które osobiście odwiedziliśmy tutaj z panem Janickim, fizycznie mogliśmy znaleźć pewne ślady obecności Kamila Erlicha w tych niemieckich więzieniach i tak jak wspomniałem, temat jeszcze jest naszym zdaniem rozwojowy.
Chociaż chciałbym tylko dodać, że ten jakby zaczątek poszukiwań to jednak akta Eugenii Pol, bo właśnie w tych tomach procesowych znajdują się pierwsze takie nitki, po których właśnie zaczęliśmy podążać. Mógł nawet pamiętam, że bodaj w 20 albo 22 tomie akt są te przesłuchania z Hamburga. Czyli jakby te przesłuchania prowadzone przez prokuratora Zebasa, więc jakby to nie była wiedza, która była niedostępna również dla badaczy polskich. Po prostu trzeba ją było gdzieś wyłuskać i później uzupełnić oczywiście o wizyty w Niemczech i stosowne kwerendy.
Być może uznano, że skoro został skazany, to sprawa jest zamknięta, tak? Być może nie wiedziano o tej jego ucieczce.
Znaczy moim zdaniem nie znano w Polsce i chyba do tej pory, myślę, do czasu naszych odkryć nie znano w ogóle wątku niemieckiego pobytu w niemieckich więzieniach Kamila Erlicha. Łącznie z tym, że mogę powiedzieć, że właściwie jego własne zeznanie było pierwszym śladem, jeśli chodzi o nasze badania, dotyczące tego, w których konkretnie zakładach karnych przebywał. No i też dlaczego odwiedziliśmy wybrane archiwa niemieckie, bo wiedzieliśmy, że po prostu tam znajdą się akta tych zakładów karnych. Jako ciekawostkę mogę też powiedzieć, że ten okres pierwszy, czyli od roku 45, w momencie, kiedy zostaje aresztowany, do roku 50, kiedy zostaje skazany w procesach w Waldheim, jest okres jego pobytu w tak zwanych obozach specjalnych prowadzonych przez NKWD. Czyli takich założonych przez NKWD miejscach odosobnienia dla byłych funkcjonariuszy hitlerowskich z użyciem infrastruktury dawnych niemieckich obozów, chociażby obozu Buchenwaldzie, gdzie Kamila Erlich również przebywa od roku 48 do 50. wcześniej natomiast w miejscowości Fünfeisen, gdzie istniał stalag Neubrandenburg, który wcześniej był obozem niemieckim.
Czy wiemy cokolwiek, czy on się pojawia we wspomnieniach więźniów tego obozu dla dzieci?
Znaczy jest taką postacią, która gdzieś nie funkcjonuje tak silnie w tych wspomnieniach. To jednak wspomnienia są skoncentrowane na tych osobach, na osobach...
Które miały bezpośrednią styczność z dziećmi.
No, on w ogóle nie rezydował też zasadniczo na terenie obozu. W jego imieniu władze sprawowali tam kierownicy, więc on bywał na przykład na inspekcjach, takich apelach, inspekcjach. To mamy poświadczone nawet materiałem ikonograficznym. Natomiast no, to była taka osoba jednak, która nie miała styczności. Natomiast to z perspektywy więźnia, natomiast z perspektywy historyka badającego ten obóz jako właśnie takie narzędzie terroru, no to jednak wydaje mi się, że szukając jakiejś odpowiedzialności, no to w pierwszej rzędzie musimy właśnie wskazać na zwierzchników, tak? Jakby przy całym zrozumieniu, że oczywiście najbardziej dotkliwe były na przykład kary wymierzane przez szeregowych wachmanów z punktu widzenia dzieci. Natomiast no, mamy też obowiązek szukać tych, którzy zarządzali całą tą machiną, tak? Którzy to obmyślali.
No tak, sterowali. Bo potem wachmani zwykle się tłumaczyli tym, że wykonywali rozkazy, tak?
No. To prawda. Natomiast no, jest jednak mnóstwo tych takich oburzających wątków, jeśli mówimy o Erlisiu, to jednak tak jego buta, tak? Na przykład w trakcie tych przesłuchań, gdzie on wskazuje, że zaniża drastycznie liczbę ofiar obozu, wskazuje, że były raptem 3 ofiary. Wskazuje, że rzekomo miał dbać o to, żeby dzieciom na przemysłowej dostarczano nowiutkie ubranka, proste z Berlina. Wskazuje, że dbało o to, żeby dzieci nie były bite. Jakby na przekór całej naszej wiedzy o tym, co działo się faktycznie w obozie, tak? On z taką butą i jeszcze właśnie w glorii chwały osoby uniewinnionej, oczyszczonej zarzutów, przepraszam, przez zachodnio-niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mówi to w prokuraturze. Można sobie wyobrazić, tak, że był to taki właśnie butny, starszy pan, który był chyba do końca życia przekonany, że nic złego nie zrobił.
Czy jest to takie dosyć symptomatyczne też dla tych dawnych funkcjonariuszy, w momencie, kiedy już mija, powiedzmy, no ponad 30-40 lat od zakończenia II wojny światowej. Ci ludzie mają już pewną świadomość, że prawdopodobnie nie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Chyba no, ten okres 45-46, kiedy jeszcze trwało to pewne zamieszanie, ta zawierucha pozwojenna, ale jeszcze był na to czas, były na to środki, byli świadkowie i były możliwości, żeby od razu postarać się wszystkie siły ku temu jakby policyjne czy porządkowe przekierować na to, żeby postarać się tych sprawców dopaść, a po pewnym czasie po prostu ludzie po ludzku zapominają, tak? Mija lat 10, 15, 20. O samym obozie na Przemysłowej przecież też wielokrotnie słyszeliśmy fakty, że też został zapomniany w jakiś sposób, że nie wiedziano o nim, przestały istnieć baraki. Jest tam osiedle mieszkaniowe. Nie czuć atmosfery grozy tego dawnego miejsca, tylko jest to po prostu spacer po dzielnicy Bałuty. I po jakimś czasie są to już faktycznie osoby już starsze. W przypadku Erlicha też dochodzi właśnie kwestia taka, że on podkreśla cały czas fakt, że na te warunki, jakie on miał, abstrahując od tego, że on sam je zorganizował, ale na te warunki, jakie on miał, to on był w stanie właśnie jak najwięcej, jak najlepiej tym młodym dzieciom zorganizować tą pracę. Dodatkowo jeszcze w tych zeznaniach pojawia się interesujący fakt odnośnie samego zakończenia funkcjonowania obozu, gdzie no nie jest to jeszcze zrewidowane przez nas, wiadomo, bo to jest tylko jednorazowa wypowiedź, że miał dostać rozkaz o rozstrzelaniu wszystkich żyjących wówczas dzieci na terenie obozu. Troszeczkę to ma to pewną konotację też ze spaleniem więzienia na Radogoszczu. I w tych zeznaniach miały paść propozycje podziału też grupy na tych 800 ponad dzieci, które były na terenie obozu, na 3 takie podgrupy. Jedna miała zostać rozstrzelana na miejscu, druga miała zostać zwolniona, a trzecia miała razem z opuszczającymi obóz wachmanami opuścić też Łódź razem z nimi. Ale ostatecznie powiedział, że dzięki jego staraniom do tego nie doszło. Załoga niemiecka opuściła bez jednego rozstrzału teren obozu i przez to udało się tym dzieciom przeżyć. Tak? Cały czas to traktuje to jako jakiś rodzaj swojej zasługi. Oraz tak jak kolega wcześniej wspomniał, to, że właśnie starał się zapewnić im odpowiednie warunki, że jego zdaniem warunki sanitarne nie były takie tragiczne, oraz to, że zapewniał opiekę lekarską, chociażby lekarzy polskich oraz żydowskich na terenie obozu.
Czyli to, co mówił na temat obozu, to wiemy z tego procesu, który się już odbywał, czy z tych przesłuchań, które się odbywały tuż przed jego śmiercią, tak?
Zgadza się.
To, jak pan wspominał, to była ta sprawa dotycząca podwładnego, tak?
Tak, i prowadzonego wtedy przez prokuraturę w Hamburgu, chociażby z tego względu akurat w Hamburgu, ponieważ tam wówczas zamieszkiwał Hans Heinrich Fugge i po prostu administracyjnie przyporządkowano tą akurat prokuraturę do tego konkretnego podejrzanego.
No i tam prokuratura oczywiście starała się docierać do pozostałych, na przykład kierowników obozu, czyli Arno Wruka, protegowanego Fuggego, który objął kierownictwo obozu wtedy, kiedy Fugge przeniósł się do Dzierżoznej, czy jak teraz już wiemy, Karla Endersa również poszukiwano. Wiemy, że Karla, tak? Do tej pory również w literaturze nie wiadomo było, jak ten trzeci kierownik obozu przy ulicy Przemysłowej miał na imię. Tutaj też dzięki przede wszystkim staraniom kolegi wiemy już, że właśnie on miał na imię Karl. No i zresztą też mamy pewne takie informacje pozwalające na zrekonstruowanie pewnego takiego profilu osobowościowego tych zarządzających obozem. Tak? Widzimy tam pewne takie cechy wspólne. Na przykład jakby przebieg ich służby w policji. Tak? Często są to weterani I wojny światowej, którzy gdzieś po wojnie wstępują właśnie do policji, potem gdzieś tam się odznaczają w czasie tej służby, przed II wojną światową wstępują najczęściej do NSDAP, później do SS i są pewne takie powtarzalności w tych ich życiorysach.
Nie zachowały się właściwie żadne dokumenty, tak, dotyczące obozu przy ulicy Przemysłowej?
Pewne dokumenty się zachowały oczywiście, jak najbardziej. Pewne pozostałości nawet takich dokumentów personalnych dzieci, typu palcówki, typu jakieś dokumenty personalne, to jak najbardziej. Natomiast ta masa tych dokumentów jest znikoma względem liczby dzieci, które przez obóz przeszły.
A listy na przykład, tak, tych dzieci więźniów w sumie też jakieś się zachowały?
Tak, oczywiście.
Tak?
No tutaj informowaliśmy w ubiegłym roku o tym, że naszemu muzeum udało się dotrzeć do 10 takich listów. No wiemy, że tych listów było więcej, one były kolekcjonowane przez Józefa Witkowskiego, historyka, który opracował jedyną do tej pory monografię obozu. Wiemy, że no zebrał ich określoną ilość, natomiast no próbujemy teraz dotrzeć też do części tych listów, bo wiemy, że część jest w różnych lokacjach.
On rozdysponował
również między instytucje pamięci na terenie Polski. Natomiast no, część jednak, nawet sumując te wszystkie listy, o których wiemy, gdzie są, to jednak jeszcze brakuje tej liczby, którą on wskazywał jako tą pierwotną, którą udało mu się uzyskać. Zresztą zbierał te listy pod kątem takiej publikacji, która miał przygotować zamiast tej monografii. Pierwotnie miała wyjść taka publikacja właśnie zbierająca listy zadrutów, o ile to się tak miało nazywać. A później jakoś tak się stało, że jednak wyszła ta monografia obozu.
Wcześniej nie ukazywały się żadne publikacje dotyczące obozu przed tą monografią, na przykład jakieś wspomnienia pojedynczych osób.
W przypadku obozu przy ulicy Przemysłowej, zanim została wydana monografia Józefa Witkowskiego, można było przeczytać o tym, co się działo w obozie, chociażby w wspomnieniach byłego więźnia Tadeusza Raziniewskiego pod tytułem Chcę żyć z 1971 roku. Pan Tadeusz był zresztą jednym z konsultantów filmu pełnometrażowego pod tytułem Twarz Anioła z 1970 roku w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. Więc takie wydawnictwo książkowe wcześniej już się pojawiło. Dodatkowo artykuł Józefa Witkowskiego w takiej literaturze Przegląd Oświęcimski i oczywiście, no taki można powiedzieć, pierwszy tekst, no nie naukowy, natomiast pierwszy taki artykuł dziennikarski, dziękuję, Wiesława Jarzyńskiego, reportaż z Pustego Pola z 65 roku. To są takie pierwsze ślady w polskiej historiografii, że pojawia się w ogóle taki wątek, że kiedyś na terenie miasta Łodzi w dzielnicy Bałuty funkcjonował niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny dla polskich dzieci.
No, oczywiście pojawiły się też w ogólnych opracowaniach dotyczących eksterminacji ludności na terenie okupowanej Polski. No, na przykład historii znany Gumkowski odnotowuje w swojej pracy 62 roku istnienie obozu. To nie jest tak, że oczywiście on się nie pojawiał nigdzie. Natomiast no,
Jakoś nie przedarło to się do zbiorowej świadomości.
Na przełomie, na początku lat 70. w związku między innymi chociażby też z procesem Eugenii Pol, a wcześniej z wejściem do kin chociażby tego filmu Twarz Anioła, no był taki okres, że jednak ta pamięć o obozie doznała jakiegoś takiego wzmożenia, tak? Coś się tutaj działo. Natomiast wydaje mi się, że tak od lat 80. później 90. jakoś to zamarło. Takie przynajmniej jest moje odczucie. Oczywiście wiem, że tutaj opinie są różne. Różnych też badaczy, czy przedstawicieli, nie wiem, na przykład...
Biorąc też pod uwagę, że właśnie po tym okresie największego zainteresowania, w momencie, kiedy Eugenia Pol została już prawomocnie skazana, można powiedzieć, że w tym momencie no, znowu zapadła jakaś cisza, no bo pewien wątek został zakończony. Mm-hmm. Oprawca poniósł swoją karę, ale nie pociągnęło to za sobą żadnych dalszych konkretnych działań. Powstał już oczywiście też wcześniej pomnik Pękniętego Serca w 71 roku, natomiast... No pozostaje on jedynym widocznym takim śladem w topografii okolic ulicy Przemysłowej.
Czy no prawie. No, są pewne ślady, natomiast no niestety są...
pojedyncze budynki, tak?
No, na przykład na budynku komendantury obozu znajduje się tablica pamiątkowa, niestety z błędami. Dwoma błędami w nazwie obozu i jeszcze dwoma błędami w słowach polskich. Tak samo te takie betonowe słupy wyznaczające granice obozu z kolei mają podane błędne daty graniczne funkcjonowania obozu, więc jakby no jest tutaj, wyczuwa się pewien problem taki, że jakby coś było robione, ale nie do końca, tak? Coś zawsze jest...
Brakowało chyba takiego właśnie już zebrania tego wszystkiego w momencie, kiedy naprawdę te materiały były już mocno dostępne też dla takiego zwykłego badacza, chociażby przy samym procesie Eugenii Pol pojawiło się ponad 300 nowych osób, które napisał do prokuratury w Łodzi z adnotacją: ja też byłem w tym obozie. Sami ludzie zaczęli się zgłaszać, ponieważ przez wiele lat im nie wierzono. Natomiast no, nikt potem tego wątku nie podjął, żadna instytucja kultury, żadna przedstawiciel władzy nie podjął decyzji o zbudowaniu jednego miejsca pamięci, wokół którego zbierałoby się właśnie materiały źródłowe, dokumenty, zdjęcia, podkreśliłby się pracę pana Witkowskiego czy innych badaczy obozu. I no, dopóty nie było jednej konkretnej decyzji oraz zespołu osób, która miałoby się tym tematem zająć, no to dlatego wyglądało to tak, jak wyglądało.